Ja chciałem się jeszcze też podzielić z wami. Być może moje świadectwo wam się przyda. Usiądźcie. Chciałem powiedzieć, że mówię na podstawie własnych doświadczeń i wierzę, że to jest zgodne z Słowem Bożym, bo myślę, że mówimy o poważnych rzeczach. Jako nawrócony człowiek byłem tak pewny swojej czystości i wolności w Chrystusie, że nie dałbym się, choćby przyszło 100 ludzi, nie dałoby mi, nie wyrwałoby mi tej pewności. I nie powiedziałoby mi, że kiedykolwiek mogę upaść. Po prostu nie zgodziłbym się i no i koniec. Nie byłoby dyskusji, nie? Nie rozumiałem słów Pana Jezusa, który się zwracał do człowieka uzdrowionego: idź i nie grzesz więcej, żeby ci się coś gorszego nie stało. A jeżeli rozumiałem, to rozumiałem źle. Mega źle. Tak, nie wiem, nawet podejrzewałem Boga o to, że Boże, ukarać tego człowieka i wrócić mu tą chorobę. No nie, nie rozumiałem tego. Ale z perspektywy czasu zrozumiałem, że dla człowieka wierzącego popaść w niewolę grzechu jest o wiele gorsze, jest o wiele większym, głębszym, boleśniejszym doświadczeniem niż ta niemoc fizyczna, której on doświadczył. Myślę, że gdyby ten człowiek, który został uzdrowiony z tego, że nie umiał chodzić, że musiał leżeć, poszedłby za Panem i potem dałby się swojemu sercu oszukać i zniewolić jakiemuś grzechowi, to wolałby to zamienić na ten stan, kiedy nie umiał chodzić i potrzebował pomocy. Że ten właśnie ogień, ten ból serca, te rozdarcie między nim a Chrystusem jest o wiele bardziej bolesny. Powiem wam takie krótkie świadectwo, żeby was jakby naprowadzić na to, co ostatecznie chciałem powiedzieć. Zanim się nawróciłem, słuchałem bardzo dużo muzyki. Każdej. Znaczy, ja miałem takie mniemanie, że tej dobrej, nie? Tej najlepszej. Tej. Im bardziej była dziwna, tym była lepsza. Nie? Byłem tak tym zniewolony, że słuchanie muzyki prowadziło mnie do takich rejonów, gdzie tylko chciałem po prostu jeszcze. Muzyka już nie wystarczała, potem musiały być używki, a potem już nawet używki nie wystarczały. Nie? Ale kaset, bo wtedy na kasety się nagrywało, w moim domu było po prostu cała ściana. Myśmy się z kolegami przechwalali, kto ma więcej. Ja mam 200, nie? Ja mam 300. Ludzie, którzy tak nałogowo nie słuchali muzyki, jak nas słuchali z boku, to mówili, to jest niemożliwe, jak można mieć tyle kaset. Nie? I chlubiliśmy się tym, że mamy najlepszą muzykę. Nie? Ale to tylko nas prowadziło do ciemności. Nie? Do tego, żeby odpłynąć po prostu, jeszcze bardziej. Nie? I kiedy się nawróciłem, automatycznie zerwałem ze wszystkim, byłem wolny. Ale jakiś czas po tym zacząłem na nowo słuchać muzyki, ale łagodnej, jazzowej, wiecie, takiej do poduszki, ale ona była coraz bardziej ekskluzywna. Nie? Już nastały czasy, że można było wypalać na płytach, nie? Wydrukować okładkę i powiem wam, ani się nie spostrzegłem, znowu miałem całą ścianę płyt. Nie? I Duch Święty mówił mi, że to jest niewłaściwe. Nie wspominając już o tym, że nielegalne, nie? Ale że moje serce jest tym wypełnione. Nie? I długo trwało, kiedy, tak jak tutaj zostało powiedziane, zrozumiałem, że ten dom musi runąć, nie? Że to nie jest kwestia tego, że ja zmienię rodzaj muzyki, nie? Albo o, to tak źle wygląda, nie? 200 płyt na ścianie, 100 schowam do szafki, nie? A 100 niech wisi. Albo 150 schowam, a 50... Nie, po prostu zobaczyłem, co ja robię, nie? Idę znowu w tym samym kierunku, nie? I powiem wam, że wtedy też jeszcze doświadczyłem takiego całkowitego, pełnego uwolnienia, bo długo się oszukiwałem, ale Zrozumiałem wtedy, znaczy tą rzecz zrozumiałem później. Powiedział mi to brat, a potem jakiś czas później znalazłem to w Słowie Bożym, że najbardziej ze wszystkiego innego zwodzi nas nasze serce. I w rozmowie z bratem mówię, ale ja tego nienawidzę. Ja nie chcę tego, a nie potrafię sobie z tym poradzić. Nie? Wtedy on powiedział krótko, ja wtedy tego jeszcze nie zrozumiałem. Mówi, może ty tego nienawidzisz już tu, ale serce twoje ciągle kocha to. Nie? Długo nad tym rozmyślałem i powiem wam, to jest bardzo... Ja nigdy tej sytuacji nie zapomnę, bo to jest świadectwo tego, jak kiedy człowiek się poddaje Bogu, to on, tak jak tu zostało powiedziane, działa w jednej sekundzie. W ułamku sekundy. Ułamku sekundy. Nie wiem, czy to... Dobra, nie będę tutaj... Byłem w pracy. Większość z was wie, zresztą to świadectwo też niektórzy z was słyszeli na pewno nieraz. Większość z was wie, że pracowałem na dole i to była ta przeszkoda właśnie największa. Byłem 800 metrów pod ziemią na dworcu kolejowym w wagoniku. Mieliśmy jechać i to był początek zmiany. Mieliśmy jechać do pola, zacząć pracę. I ja w tym momencie doznałem uwolnienia od Pana. Powiedziałem, Panie, ja tego nie chcę, koniec. Ja wiedziałem, że przyszedł Pan ze swoją łaską. Okazał mi łaskę. Dlaczego? Bo ja uznałem to, że tak, to jest grzech. I w tym momencie łaska spłynęła na mnie i wiecie co, ja miałem największy dylemat z jedną rzeczą. Co teraz zrobić, żeby wyskoczyć z tego pociągu, iść pod szyb, wyjechać do góry, do domu i zniszczyć te wszystkie płyty, pozbyć się tego? No rozumiecie, byłem jeszcze wtedy młody, nie umiałem szybko wystudzić emocji, nie? Te emocje były tak silne. No, wierzcie mi, ja byłem gotowy pójść do sztygara i powiedzieć, żeby dał mi wolne, że idę z powrotem do domu. Jakoś Bóg mnie zatrzymał, musiałem wytrzymać przez 8 godzin cały czas myśląc o tym, że jestem wolny i że chcę wrócić do domu i zniszczyć to, nie? Nie będę już się rozpowiadał na ten temat, jak tam niektórzy w zborze potem to komentowali, nie, że tyle plastiku przez komin poszło, taka chmura, nie, że ekologia, a poza tym te pudełka same mogły się przydać, nie, te płyty już nie, ale te pudełka chociażby się mogły przydać, nie, bracie, nie, to szkoda, to usługi nagrywamy, nie, to... Człowiek w takim momencie nie myśli w ogóle o takich rzeczach. Nie? Przepraszam, jeżeli tu jest jakiś ktoś, kto przejmuje się naszą ziemią i ekologią, nie chce zranić jego uczuć. Dla mnie to wtedy nie miało żadnego znaczenia. Ja też zwracam na te rzeczy uwagę. Przy okazji powiem wam, że dość fajnie są śmieci posegregowane w tym roku. Chwała Panu. Uczymy się, nie? Ale wtedy nie miało to dla mnie żadnego znaczenia. Wolność, po prostu wolność. Natomiast idąc dalej za Panem, po prostu widzę, że ten proces jest ciągle niezakończony, że serce ciągle zwodzi człowieka. Jak tylko odsuwamy się od Pana, to ono znowu coś tam buduje, jakiś ołtarzyk. Nie? I musimy być tak bardzo czujni, żeby się nie dać oszukać. Nie? Że tak naprawdę to, co mówiłem w pierwszy dzień, każdy z nas bez wyjątku musi być tym, który przeszedł pustynię, wyczerpał wszystkie swoje możliwości i jedyne, czego potrzebuje w tym momencie, to napić się wody, czystej wody. Tylko tego potrzebuje. Dopóki on ma coś jeszcze, czym może się poratować, jakiś argument, to ta woda jeszcze nie jest mu taka potrzebna, nie? Choćby wachlarzyk, tak jak siostry mają tu, nie? Taki mały wachlarzyk choćby, żeby tylko sobie pomachać. To jest... I ostatnio zastanawiając się, dlaczego tak jest i dlaczego czasem po prostu człowiek tak głęboko ryje i nie potrafi sobie poradzić, zadając Bogu to pytanie, wpadłem na pewien trop. Uważam, że jest że jest naprawdę właściwy. Oglądałem na YouTubie pewne nauczanie i na pewno wielu z was je oglądało i zacząłem o tym rozmyślać i ciągle o tym rozmyślam i tu na obozie ciągle dostaję potwierdzenie tego. Wiemy, kochani, że Bóg jest łaskawy. Nie? Amen? Jego łaska jest przeobfita. Daje łaskę za darmo. Amen? Daje łaskę wszystkim. No właśnie. Nie wszystkim. Zobaczyłem, że nie wszystkim. Nie? Na pewno już wiecie, o jakim nauczaniu mówię, nie? Że pycha idzie przed upadkiem, nie? A wyniosłość przed ruiną, jak czytaliśmy przed chwilą z Karolem w Księdze Przypowieści, nie? Że serce jest tak zwodnicze, że ja zaczynam po prostu ten grzech, przestaję go nazywać, to było nauczanie Zaka Ponena, powiem, na pewno wielu z was go słyszało i on, kiedy mówił o pysze i o tym, że Bóg może stać się twoim przeciwnikiem, skupiał się na innych przykładach. Chodziło mu o ludzi wyniosłych ze względu na wykształcenie, na pozycję w zborze, na panowanie nad ludźmi i jakie im wtedy niebezpieczeństwo grozi, kiedy w takiej postawie stoją, że nawet Boga mogą mieć jako przeciwnika. Mi się oczy otwierały. Ale kiedy skończyłem tego słuchać, pomyślałem o innym jakby aspekcie pychy, nie? Że po prostu potrafimy być tak pyszni, że Duch Święty przekonuje nas o grzechu, a my mówimy, to nie jest grzech. Potrafimy pakować grzech w kolorowy papierek po cukierku. Po prostu dla własnego usprawiedliwienia, dla uspokojenia swojego sumienia, ale to nie działa. To nie działa i zobaczyłem, że ja im dłużej się oszukuję, tym większe rozdarcie to powoduje i nagle nie potrafię sobie poradzić. Nie? I powstaje pytanie, dlaczego tak się dzieje? Boże, nie? Dlaczego wtedy szło, a teraz nie idzie? I jakby te słowa dzisiaj dla mnie są zrozumiałe. Idź i nie grzesz więcej, aby ci się coś gorszego nie stało. Że serce jest mięciutkie, nie? Po moim nawróceniu było mięciutkie, takie chłonne. Wystarczył jeden taki papierek, już zrobiła się skorupka. Drugi i coraz twardsze. I teraz jest tak ciężko. Nie? Dlatego rozmyślam nad tym bardzo głęboko i powiem wam, że tu na obozie mam ciągle potwierdzenia w rozmowach, w tym co jest zgłoszone, że pycha to jest bardzo poważna sprawa. Wyniosłość. Pewność siebie. Pewność swego. Pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. Przypowieści 16:18. Pycha prowadzi człowieka do upadku, lecz pokorny duchem dostępuje czci. Można nawet stracić, ale warto być pokornym. Można nie dojść swojej racji, zostawić to, ale przyjąć postawę pokory. Nie? W liście Piotra czytamy o pasieniu, o pasterzach, że mają być wśród trzody, że to jest takie ważne, że nie mają być nad, nie mają panować. Potem mówi, że wszyscy bez wyjątku mają przydziać szatę pokory, bo Bóg pokornym łaskę daje. Bóg pokornym łaskę daje, pysznym się przeciwstawia. I teraz nie przyjmujcie tego w kategorii takiego, wiecie, Bóg jest twoim przeciwnikiem. Bóg zawsze jest twoim pomocnikiem. To jego przeciwstawienie jest dla twojego ratunku. Ja dziękuję Bogu za to, że mi się przeciwstawia w momencie, kiedy ja nie potrafię grzechu nazwać po imieniu, nie? Kiedy próbuję go opakować w papierek. Dlatego to jest taki kierunek, który proponuję, nie? Żebyśmy nazywali rzeczy po imieniu, wyznawali tak jak jest, tak jak nas Duch Święty przekonuje, bo Słowo Boże mówi, że to Duch przekonuje o grzechu. Jak będziemy patrzeć na ludzi, którzy robią podobne rzeczy wokół nas, no to bardzo szybko się usprawiedliwimy. Oni też mają swoje teorie na to, że to nie jest grzech. Nie? Ja nie mówię o żadnej rzeczy, bo ja wiem, że Duch Święty teraz każdemu z was jest w stanie pokazać tą rzecz. Nie? Wierzę w to. Ale jak będę patrzył na człowieka, że on też tak robi, a ten jeszcze gorzej robi, no to znowu mamy, znowu nam się udało. Albo tak jak tutaj było mówione, że jestem w stanie nawet wyznać, że się pomyliłem, ale nie mam tej refleksji na tym, że już więcej tak nie chcę robić, nie? Bo to, co właśnie tu brat powiedział, to jest bez wątpienia poważna sprawa. Jest to prawda, dlatego że Ewangelia mówi, że nowego wina się nie wlewa do starych bukłaków. Nowej łaty nie przyżywa się do starej szaty. Czyli to po prostu to musi być nowe, to musi być wszystko od nowa zbudowane. Nie? I jak mówiliśmy w pierwszy dzień o definicjach, jakie są zawarte w Słowie Bożym, i mówiliśmy o tym, że Kościół jest ciałem i czy my naprawdę rozumiemy tę definicję, to tak samo może powinniśmy wrócić do definicji pokuty, nie? Czym jest pokuta. W tym pierwotnym, najwęższym znaczeniu. Nie? Czym jest odwrócenie się. Nie? I wierzę, bo doświadczyłem tego w swoim życiu, że nie czułem mocy Bożej do momentu, kiedy się nie odwróciłem, kiedy to zostawało na poziomie moich myśli, żalu, płaczu, wyrzutów sumienia, to tej mocy ciągle nie było. Mówię wam cały czas o moich doświadczeniach, nie? I wierzę, że macie podobne. W momencie, kiedy podjąłem decyzję, mówiłem to kiedyś braciom, siostrom z Boże, że moc przychodzi po decyzji. Co wcale nie zmienia, że Bóg jest moim pomocnikiem i przed tą decyzją, to co powiedziałem, nawet ten jego opór, to, że się mi przeciwstawia. Nie? Także dzisiaj wiem, że Bóg do mnie mówi, idź i nie grzesz więcej, aby ci się coś gorszego nie stało. A z drugiej strony wiem, że jeżeli daje mi zwycięstwo, to ja nie mogę być pysznym człowiekiem i muszę cały czas pilnować swojego serca, bo ono już tam coś buduje. Nawet na kanwie tego zwycięstwa może coś zbudować. Ja mogę popaść w pychę przez to, że zwyciężyłem. Ale Bóg jest dobry. Nawet kiedy nam się przeciwstawia, to jest naszym pomocnikiem. Ale pycha, kochani, pycha, to jest... Fajne tutaj padło stwierdzenie jednego brata, że pycha to jest zgniłe jabłko, które spadło z drzewa. Pamiętacie? Czego? Egoizmu. A nie, egoizm jest zgniłym jabłkiem, który spadł z drzewa pychy. Chyba tak powiedział. Nie wiem. Ale niezależnie od tego, co powiedział, pycha jest po prostu wielkim niebezpieczeństwem. Pycha to jest ciemność. Wszelki rodzaj pychy. Tak jak jest dobre ziarno i ono rośnie, czy śpisz, czy wstajesz, tak samo pycha zostaje zasiane w twoje serce i rośnie. I ty nie patrzysz na to, a ona rośnie. I jeżeli od razu jakby nie przychodzimy do Pana, nie pokutujemy, to rośnie i rośnie. I tworzymy sobie ostatecznie swój własny obraz sprawiedliwości i uspokajamy się. I wtedy Bóg staje się naszym przeciwnikiem. I coś nie idzie, a my nie wiemy dlaczego. Czemu to nie idzie, Boże? Co jest grane? Zastanówcie się nad pychą. Ostateczny stan, ruina. Pycha idzie przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. Ale chwała Panu za Jego pomoc. Amen.